Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. To miejsce stało się symbolem wschodnioeuropejskiego sztetla, rozsławionego przez twórczość Izaaka Beszewisa Singera. O żydowskim Biłgoraju książkę napisał Andrzej Krawczyk, warszawski historyk i dyplomata. O utraconym sztetlu porozmawiamy z autorem opowieści o Biłgoraju. Jeszcze słychać tę muzykę w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nasłuchałem się od matki wielu pochwał na temat Biłgoraja, ale miasto było jeszcze ładniejsze niż w jej opisach. Otaczały je gęste sosnowe lasy, które wyglądały jak błękitna wstęga. Tu i ówdzie między domkami rozciągały się pola i ogrody. Przed domkami stały grube drzewa z gęstwiną gałęzi i liści, jakich nigdy nie widywałem w Warszawie, nawet w Ogrodzie Saskim, do którego czasami zaglądałem przez kraty. Miasto pachniało świeżo, udojonym mlekiem, chlebem prosto z pieca i nie zwykłym spokojem. To fragment z opowiadania Izaaka Beszewisa Singera Biłgoraj. Ale to Biłgoraj bardziej literacki niż rzeczywisty, a może właśnie dla tych, którzy tam mieszkali dłużej albo tylko przez chwilę. Taki był. Biłgoraj przed zagładą właśnie. Ale Biłgorajowi, temu żydowskiemu Biłgorajowi, to bardzo wnikliwie, wieloaspektowo przygląda się w swojej książce. Jeszcze słychać tę muzykę Andrzej Krawczyk, warszawski historyk i dyplomata, wieloletni ambasador Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzej Krawczyk jest naszym gościem. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Podtytuł pana książki brzmi Biłgoraj, sztetl utracony, przymiotnik utracony. Oczywisty jest w kontekście żydowskiej zagłady, ale zatrzymajmy się przy tym słowie sztetl, które stanowi niejako klucz właściwie do pana opowieści.
Sztetl Biłgoraj, konkretnie ten sztetl, został rozsławiony geniuszem literackim Singera, za którego dostał w 1978 roku Nagrodę Nobla Literacką. I to był taki moment renesansu tego pojęcia, bo sztetl to znaczy dokładnie małe miasto. Sztot w idysz to jest miasto, a to jest powiedzmy Warszawa czy Łódź, a sztetl to małe miasto. To znaczy, była to społeczność, która musiała mieć synagogę, rabina, cmentarz, mykwę, szkołę, ale była bardzo mała. Także sztetl to są od 100 mieszkańców do 1000, do 2000 mieszkańców. Gdzieś tam przed pierwszą wojną, może trochę większa, do 10 tysięcy. Czyli to jest miasto, w którym z jednej strony wszyscy się znają i to są bardzo istotne takie te sąsiedzkie bezpośrednie relacje, a z drugiej strony w realiach Polski od XV do XIX wieku, w którym jest wszystko, całe życie. Można przeżyć życie nie wychodząc poza sztetl, bo jest tam wszystko, co potrzeba do życia. Także w tym wymiarze duchowym, który w tym przypadku społeczności żydowskiej był bardzo ważny, bo bardzo ważna była taka świadomość, że my Żydzi, jeśli tak mogę powiedzieć, żyjemy w takich wyspach, od sztetla do sztetla, ale w ramach tej swojej wyspy mamy wszystko. I uważa się, że w pierwszej Rzeczpospolitej, czy w ogóle w Europie Wschodniej, istniało około 1500 sztetli. Jeżeli chce się przywrócić w pamięć, jeżeli się chce się w ogóle nawet opisać tę grupę mieszkańców, a jest to bardzo ważna grupa, ponieważ uważa się, że między 50 a 70% Żydów żyjących dzisiaj na świecie pochodzi ze sztetli z pierwszej Rzeczpospolitej. Oczywiście oni pochodzą w tym sensie, że to jest często już nie trzecia, a piąta czy siódma generacja, ale gdzieś ich przodkowie, pochodząc stamtąd, to ważne jest przedstawienie dzisiejszemu czytelnikowi, dzisiejszemu człowiekowi opisu tej społeczności i który z tych sztetli wybrać. Każdy jest dobry jako punkt wyjścia do zastanowienia się, do próby opisu. Natomiast sztetl Biłgoraj ma jedną zaletę, że to jest to miasto rozsławione przez Singera i jest taka podgrupa wycieczek Żydów amerykańskich czy australijskich, którzy przyjeżdżają do Polski i się pytają, a jak wygląda ten dzisiaj ten Biłgoraj, bo pięknie, poetycko opisał, przedstawił to Singer, tych wszystkich, to co później zresztą odwołał się tego też trochę Słonimski, a w zasadzie nie odwołał, bo napisał to szybciej niż Singer. Nawet pierwszy był Słonimski, który napisał o tym fryzjerze, który czyta Voltaire'a, o krawcu, który czyta Szekspira, a inny zastanawia się nad pieśnią, nad pieśniami i tak dalej, i tak dalej. I on pisał o tym w ten sposób, Singer, że ja znałem tych ludzi. Ja chodziłem, gdzie była bieda, jedli od poniedziałku do soboty tylko kartofle, bo nic innego nie za bardzo mieli, może śledzie od czasu do czasu. Jest taka żydowska popularna piosenka, a co w niedzielę, może w sobotę powiedzmy, żeby się otrzymać realiów żydowskich, a to was zaskoczymy, te ziemniaki.
Chociaż jest... można powiedzieć, że tak skromny posiłek nie był tylko udziałem biednych Żydów.
To prawda. Nie, oczywiście wszyscy wtedy biednie żyli. Więc razem z nieżyjącym już niestety profesorem Śpiewakiem, chciałem tu przypomnieć jego nazwisko, o tym rozmawialiśmy, że warto by pokazać współczesnemu czytelnikowi, opisać tak bardziej wedle naszych dzisiejszych kanonów, z uwzględnieniem jakiejś socjologii, historii, skąd się wzięły te sztetle, dlaczego, jaki był ich sens ekonomiczny, jaka była struktura. I to zadanie miała wypełnić ta książka. Następne pytanie było, a dlaczego Biłgoraj akurat? Przy czym ja osobiście nie jestem związany z Biłgorajem, to jest moje takie pole zainteresowania badawczego. I właśnie doszliśmy do wniosku, że dlatego, że są ludzie, którzy się pytają, a jak wygląda dzisiejsze życie w Biłgoraju, który jest zupełnie innym miastem. Ani nie ma tej architektury, ponieważ zostało, to się nie tak często zdarzało, 8 września 1939 roku, zaraz na początku wojny, Biłgoraj został zbombardowany i praktycznie cały rynek zginął. Jest nowy rynek, czyli architektura bardzo zmieniona. Żydów niestety nie został prawie nikt, jeśli... Użyłem tego słowa prawie, to dlatego, że jak się pytać i próbować poszperać, to mówią dobrze zorientowani, a jeden Żyd żyje w Biłgoraju. No ale to nie ma miejsca na całe środowisko, ale to jest dobre miejsce właśnie na taki przykładowy opis.
Na taki przykładowy opis utraconego sztetla.
Utraconego świata.
Utraconego świata też, no i właśnie poprzez te związki z Beszewisem Singerem, z noblistą, no rzeczywiście jest ten Biłgoraj rozsławiony. No to tak geograficznie powiedzmy, że Biłgoraj leży nie do miasteczko, które jest położone niedaleko Zamościa i jest to dziś drugie po Zamościu największe miasto w południowej części województwa lubelskiego. No ale właśnie, to zacznijmy troszeczkę od początku, bo pisze pan o sztetlu, o Biłgoraju jako sztetlu, no ale to miasto powstało najpierw założone przez kogoś innego i no właśnie, w którymś momencie od założenia miasta pojawili się tam Żydzi albo zostali sprowadzeni czy zaproszeni do tego miasta, więc przez moment opowiedzmy tę historię Biłgoraja, jak on powstawał, bo to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja tu przywołałam nie bez powodu ten Zamość, nie tylko, że geograficznie leży Biłgoraj blisko Zamościa, no ale jak wiemy, Zamość to główne miasto zamojskich, czyli główne miasto ordynacji zamojskich, no, którzy byli przecież jedną z najpotężniejszych rodzin Rzeczpospolitej. Ordynacja przetrwała przecież do II wojny światowej, a przecież Biłgoraj, leżący tak blisko, nie należał do ordynacji,
a to jest bardzo ważna konstatacja, bo ordynacja pociągała za sobą całą organizację, prawie że taki system półprawny, bo mieszkańcy ordynacji, chłopi ze wsi należących do ordynacji mieli swoje obowiązki, ale i swoje przywileje wynikające z tego, że trochę ordynacja dbała o nich. Biłgoraj był kilka kilometrów od granicy ordynacji, ale poza ordynacją, co historycznie w XVII, XVIII, XIX wieku miało swoje znaczenie, bo na przykład prawo do chrustu czy do zbierania grzybów w lesie, który jest 10 kilometrów obok, mieli chłopi ze wsi, które należały do ordynacji, a biłgorajscy mieszkańcy nie. To powodowało różne problemy, ale powiedziałem o rzeczy, można powiedzieć, negatywnej, były też rzeczy pozytywne, bo na przykład taka duma mieszkańców Biłgoraja w XVIII-XIX wieku, że oni są lepsi, bo oni nie są podporządkowani panu ordynatowi, że oni są jakoś tam w całej umowności tego słowa wolni ludzie. Biłgoraj powstał na pustkach, na terenie po wyrębie drzew z południowo-zachodniego krańca puszcz i lasów, które tam były. Mowa oczywiście o XV-XVI wieku, w zasadzie XVI wieku, także to już nawet najstarsi ludzie tego nie pamiętają, że to było kiedyś puste tereny. Natomiast był to dosyć ważny teren, ponieważ stamtąd eksportowano drewno i dokonując tego wyrębu, łatwo było je dostarczyć do Sanu, a potem do Wisły i potem do Gdańska. I flota angielska, flota holenderska była budowana z tego drewna, które pochodziło właśnie mniej więcej w jakiejś części, nikt nie wie w jakiej, ale znaczącej, z tamtych terenów. Dodatkowo przeganiane woły, czyli mięso z Ukrainy, z Wołynia do Europy Środkowej było przeganiane do mniej więcej linii Wisły i stąd no, taka kariera tych słynnych miast, Kazimierz, Sandomierz, trochę Kraków, jako ten taki punkt przeładunkowy, pośredniczący na trasach do Europy Zachodniej, także i ta ziemia biłgorajska. Kiedy wyrąbano drzewa, kiedy powstały pustki, oczywiście życie nie znosi pustek i tam zaczęto to zagospodarowywać. Tam się pojawili przedsiębiorczy ziemianie, szlachta, która zaczęła tam tworzyć swoje majątki. Jednym z takich majątków był właśnie Biłgoraj. I dosyć szybko właściciel Biłgoraja, podobnie jak w przypadku kilkuset innych miast, wpadł na pomysł, żeby dla ożywienia gospodarczego, dla przyspieszenia, dla zarobku sprowadzić Żydów. To jest zresztą jeden z ciekawych fenomenów, powiedziałbym, historii światowej. Czasem się mówi, nie ma historii Polski bez historii Żydów i nie ma historii Żydów bez historii Polski. To był obopólny interes. Właściciele ziemscy trochę sobie ułatwiali, trochę korzystali z pomocy Żydów, których sprowadzano i oni mieli zajmować się zbieraniem płodów rolnych, odbieraniem od chłopów, od rolników, od tych wytwórców, dostarczaniem dalej, a jednocześnie dystrybucją tego, co było potrzebne dla tych chłopów, plus bardzo, bardzo ważna, to chcę właśnie powiedzieć dwa razy bardzo, czyli karczma i sprzedaż alkoholu. Właściciel ziemski miał z tego, ten szlachcic, miał z tego czystą korzyść, ponieważ on się umawiał z arendarzem, z tym szynkarzem na jakąś sumę, no za arendę właśnie. Nie musiał tego liczyć, nie musiał się trudzić, handlować, sprzedawać, dostarczać, tylko to wszystko mu załatwiał ten Żyd. Dla z kolei tych karczmarzy i handlarzy żydowskich była to podstawa do życia, podstawa materialna. Oni żyli z tego, że sprowadzali wszystko. Mówimy o alkoholu, ale to były materiały włókiennicze, to były igły, to były jakieś przyprawy, to było szkło. To były także na przykład sita, które były specjalnością Biłgoraja na 1/3 Europy. Ta materialna podstawa, ona miała swoje odniesienie, ona miała swoje konsekwencje, także jeśli chodzi o obyczajowość. Począwszy od tego właśnie chodzenia do karczmy, żeby napić się wódki i ten karczmarz, który wiedział, że im więcej tej wódki sprzeda, to tym będzie miał większy zarobek, to tym lepiej będzie jego żyła rodzina. To też on namawiał, mówił, a nie martw się, napij na frasunek dobry trunek, nie martw się jak zapłacisz, to mi później oddasz po żniwach. To powodowało strukturalne zadłużenie całych rodzin chłopskich, powodowało całą kulturę. Dziesiątki powiedzeń, takie tropy, które są w głowach, kulturowe, literackie, że się chodzi do knajpy. To też powodowało różne napięcia społeczne, no bo to można było dobrze pójść i nie płacąc napić się alkoholu, ale później kiedyś przyszedł czas, kiedy trzeba było zapłacić za ten wypity alkohol i połowę po zbiorach, połowę tego, co chłop zarobił, musiał oddać od razu Żydowi. To przez, można powiedzieć, przez 11,5 miesięcy nie było problemu. Natomiast w tym czasie, kiedy trzeba było zapłacić, to się oczywiście pojawiało takie określenia o krwiopijca Żyd. Ci Żydzi, oni żyli z tego, ale bardzo, bardzo ciężko pracowali. Były zatrudnione całe rodziny, które chodziły po okolicznych wsiach, zbierały naprawdę stare szmaty, jajka, kury. To też powodowało różne problemy, bo dla nas dzisiaj zrozumiałe, że są koszty transportu, kosztu pracy, przewiezienia. Natomiast wówczas w XVIII-XIX wieku często się chłopi burzyli. Mówili, no jak to? Nam płaci 2 grosze. To jest oczywiście przykładowo, bo to nie mam w głowie żadnej konkretności. konkretnej ceny. 2 grosze za jajko, ale u siebie w mieście sprzedaje za 3, a jak zawiezie do Lublina, to za 4 grosze. Dla nas, no my dzisiaj, każdy ma podstawę ekonomii, to rozumie, że to tak trzeba. A wówczas nie rozumiano, dlaczego tutaj nam płaci 2, a tam sprzedaje potem za 4, znaczy on zarabia. To miało wpływ na strukturę społeczną, na napięcia, na klimat taki polityczny nawet w XIX wieku, kiedy zaczęło się polityczne. Czyli to się przyczyniało do kształtu społeczeństwa na tym terenie, na ziemiach polskich. O 2 rzeczach chciałem powiedzieć tutaj ważnych. Że po pierwsze to był taki fenomen, że tym właścicielom ziemskim, szlachcie, to bardzo odpowiadał ten system. I w zasadzie oni byli prożydowscy, opiekowali się tymi arendarzami, tymi handlarzami, bo oni mieli tylko pozytywy z tego, ponieważ dostawali stałą tę arendę, natomiast nie musieli wkładać pracy, byli zwolnieni, a więc luksusowa sytuacja, tylko wynikająca z tego, że się posiada ten majątek. Czyli się tak trochę robiło, że te napięcia były między Żydami a chłopami, a właściciele ziemscy mieli pozytywny stosunek, bo to było się jeszcze mówiło bardzo często tak trochę protekcjonalnie, mój Żyd, mój arendarz. I no o tym trzeba pamiętać. Po drugie, trochę to przypomina, jak tak, ja sobie tak czasem myślę, system kastowy w Indiach. Ponieważ no, w Indiach słabo to znamy, ale wiemy, że społeczeństwo jest podzielone na grupy, które mają różny status prawny i obyczajowy, w innej kulturze żyją. Nawet czasem są, żeby było wiadomo z daleka, kto należy do której kasty, to mają, prawda, kółka na czole na przykład. I tak samo trochę było z Żydami. Żydzi mieli inny status niż chłopi obok. Oni trochę podlegali władzy tego właściciela ziemskiego, swojego, bo mieli z nim jakieś umowy, ale oni w tych sprawach administracyjnych, codziennych, podlegali bardziej kahałowi. Mówiąc dzisiejszym językiem, zupełnie to modernizując, samorządowi swojemu, z którym na różnych poziomach państwo polskie miało taki interes.
Ja chciałam, abyśmy jeszcze prześledzili tę historię Biłgoraja. No to powiedzmy tak, miasto założyli gorajscy Herbu Korczak w drugiej połowie XVI wieku i co ciekawie, byli to protestanci, byli to kalwini. W związku z tym pierwszy w mieście powstaje zbór kalwiński, a nie na przykład kościół rzymskokatolicki.
To było też dosyć logiczne, ponieważ to był wówczas nowa osada. Właśnie to, co mówiliśmy, że na tych pustkach, na tych terenach, które byłyby już, miały starszą tradycję, no to były normalne parafie katolickie, a to były nowo założone, a w XVI wieku nawet uważa się, że do 1/3 szlachty przejściowo zerkała w kierunku reformacji protestantyzmu.
Poza tym to, o czym pan mówił, o tych przywilejach dla Żydów, no to oczywiście moglibyśmy tutaj przywołać słynny statut kaliski, prawda, wydany za Bolesława Pobożnego w 1264 roku i potem jakby jeszcze konsekwencje, prawda, potem powielanego, czy potwierdzanego tego statutu, czy potem jeszcze ten statut Łaskiego, to jest za czasów Kazimierza Jagiellończyka.
Tak, pozwolę sobie wtrącić jedną rzeczą. Tak jak mówiliśmy, że ziemianie dogadywali się z Żydami na swoim terenie, że pobierają stałą opłatę, a nie muszą prowadzić gospodarki, tak samo państwo polskie od tych kahałów, tego samorządu, pobierało stałą opłatę,
podatek,
a nie, tak. podatek, a nie musiało samo państwo i administracja tego podatku zbierać, tak jak od szlachty, czy od chłopów, że trzeba było wyliczać, ile, jakie były koszty i tak dalej. No tak jak system podatkowy zawsze jest skomplikowany. Tu była stała opłata i był taki, dzisiaj byśmy powiedzieli z angielska, deal. Wy nam płacicie stały podatek, a my za to dajemy wam autonomię, która jest taką namiastką Sejmu, niby Sejmem. I to się nazywało Sejm 4 Ziem Polskich. Było w Lublinie, czyli jeżeli tutaj mówiliśmy o tej podobieństwie do kasty w Indii, która miała że to była grupa ludzi, która miała inny status, to nad ludnością żydowską na swój sposób nadzorował ją i miał opiekę i reprezentował ten Sejmik 4 Ziem, czyli to było wyodrębnienie nawet prawne tej grupy od innych mieszkańców okolicznych, czyli od chłopów. No i szlachty, bo szlachta była w ogóle w innej kategorii.
Tak, no w ogóle jakby sprawa funkcjonowania gmin żydowskich jest bardzo interesująca ta samodzielność, ta samorządowość, prawda, ten sposób właśnie też zbierania podatków, czy opodatkowania własnej ludności, też system do pewnego stopnia nie tylko administracyjny, ale także sądowniczy, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. No ja nie wiem, czy do końca bym się tu z panem zgodziła z tym porównaniem z kastami indyjskimi, z których właściwie przejście z kasty do kasty było praktycznie niemożliwe. No w tym wypadku było możliwe, bo przecież mamy przykłady z asymilowanych Żydów, prawda?
No to mowa o XIX wieku, kiedy padły w połowie XIX wieku.
Mówi pan już o Haskali, o oświeceniu żydowskim, prawda?
Ale nawet i w XVI czy XVII wieku zawsze byli Żydzi, których można było podwyższyć do stanu szlacheckiego. Nie było się tak skazanym, że jak ktoś się urodził Żydem, musiał być Żydem, chociaż pewnie tyczyło to 99% Żydów.
No, którzy być może takich prób nie podejmowali, z jakich powodów, no to jest zupełnie inne zagadnienie.
Też byli przywiązani do swojej religii i byli z niej dumni, a nawet patrzyli na chrześcijan jako na tych wyznawców młodszej religii, nowszej, takiej dopiero kształtującej się, a oni byli tą starszą religią.
Więc ta duchowość odegrała ogromną rolę właśnie w funkcjonowaniu również gmin żydowskich, ale jak mówimy o tym przechodzeniu też Żydów, czy wyrwaniu się jakby ze swojego środowiska, z różnych powodów, ale też tych Żydów, którzy przechodzili na chrześcijaństwo i o karierze też, którą mogli robić, no to powiedzmy, że był moment w historii Biłgoraja, kiedy miasto przechodzi w ręce Żydów.
Tak, znaczy, bo...
jednej rodziny, która ma proweniencję żydowską, o tak powiedzmy dokładnie.
Tak było. To oczywiście z punktu widzenia, można powiedzieć, z punktu widzenia ulicy, na ulicy tego się nie czuło, ale gdzieś tam tym zarządcą był Żyd, który przejął to za długi, kupił, no to w jakiś inny sposób, ale prawnie tak stał się zarządcą Biłgoraja. Tam były bardziej to skomplikowane sprawy, bo to też był taki krótki moment, że jeden z dygnitarzy rosyjskich dostał jako, dokładnie nie wiadomo, było to 160 czy 170 lat temu i pewnie dokumenty były też raczej specjalnie tak trochę może niszczone, żeby nie było jasne w jaki sposób, ale był to taki element rusyfikujący włączania do państwa rosyjskiego. Jemu z tego nic nie wyszło. On się później udał na emigrację do Francji i wtedy znowu stał się taką pustą przestrzenią Biłgoraj, w co wszedł ten przedsiębiorca żydowski.
Stanisław Nowakowski to nie byle jaka postać, bo to w końcu dworzanin Stanisława Augusta.
Królewski, tak.
Właśnie mason wysokiej rangi również, człowiek kultury, poseł na Sejm Królestwa Kongresowego. No a w czasach Księstwa Warszawskiego zasłynął tym, że bardzo przyczynił się do upamiętniania Polaków, wybitnych Polaków. I to jest ciekawe, bo pamiętajmy cały czas, że ten Biłgoraj leży po rozbiorach Polski w strefie wpływów rosyjskich. Należy do państwa, do Imperium Rosyjskiego, prawda? Więc to jest też ważne, bo nakładają się na te wszystkie zależności, na wszystkie te też sprawy związane z własnością, też sprawy ekonomiczne, sprawy administracyjne, nakłada się również to, co zaborca rosyjski tutaj egzekwuje od ludności, prawda, czy od zajętych, zagrabionych terenów. Więc
ponieważ
to też
rozmawiamy w Galicji, można dodać, że tylko przez kilka lat, ale od 1809, tam gdzieś do 1813-14, była to tak zwana Nowa Galicja, czyli ten sam organizm, w którym był i Kraków.
No tak, ale to był krótki
chociaż
moment.
Jako historyk z Warszawy muszę dodać, że Kraków wtedy nie był w Galicji po 1815, kiedy było wolne miasto Kraków, ale Podgórze było zawsze galicyjskie.
No więc właśnie, tak. Ale wracajmy do Biłgoraja. Bardzo dużo jest wątków związanych z tym miastem. Zresztą pan to bardzo szczegółowo w poszczególnych rozdziałach swojej książki opisuje, bo nie tylko te sprawy gospodarcze, ekonomiczne, sprawy kulturowe, ale jakby zasadniczy podział pana książki jest na opis tego Biłgoraja realny, czyli realne życie w sztetlu, ale też występuje to, co byśmy powiedzieli, sztetl metaforyczny. Odnosi się ten sztetl metaforyczny do takiego konserwatywnego sposobu życia Żydów. To mówiliśmy o jak ważna była duchowość, jak ważna była religia, ale w związku z tym jak ważne było utrzymanie takiego tradycyjnego, konserwatywnego też stylu życia, no niezbyt otwartego na nowinki. Ja tutaj, myśmy tu wspomnieli o Haskali, która przychodzi w XIX wieku, czyli o tym oświeceniu żydowskim, tendencjach asymilacyjnych, no generalnie, no temu przeciwstawiały się władze gmin żydowskich w sztetlach, prawda?
Haskala była raczej problemem inteligencji wielkomiejskiej, właśnie, warszawsko-łusko-krakowskiej.
A nie w tych sztetlach.
W sztetlach dominowali hasyci, przeciwnicy Haskali, i to tak silni przeciwnicy, że trudno było po prostu żyć zwolennikom oświecenia żydowskiego, bo dominowali, i nawet można powiedzieć agresywnie dominowali zwolennicy tradycji hasydzi.
Mówię o tym sztetlu metaforycznym, dlatego że gdzieś wydaje mi się on przenika jakby w takim myśleniu o tych sztetlach, jak te sztetle wyglądały. Oczywiście no, w różnych okresach jakby ta opinia o tym konserwatywnym, zacofanym sztetlu, ona gdzieś zostaje utwierdzona. Pan przywołuje tu ciekawą taką dość opinię, czyli negatywną niestety o sztetlach, Jakuba Leszczyńskiego. To był taki dziennikarz, naukowiec, marksista, członek władz Sionistycznej, Socjalistycznej Partii Robotniczej, który po wizytach w sztetlach w latach 20. XX wieku, czyli już za czasów II RP, pisał tak, że właściwie te polskie sztetle ze swoim rozbudowanym handlem, usługami nie mają podstaw do istnienia i skazane są na emigrację, tu cytuję za pana książką. Wyliczał nawet, że z Polski musi wyjeżdżać co roku od 50 do 60 tysięcy Żydów. Po podróży studyjnej do Polski do Wilna napisał, że 1/8 polskich Żydów to społeczne śmieci.
No to oczywiście jest taka przesada publicysty, literacka. Nie można mówić o ludziach, że są śmieci.
No tak.
Śmieci. Natomiast zdawano sobie sprawę z pewnego niedostosowania struktury. Mówiliśmy tutaj dużo, jak to wyglądało w XVI, XVII wieku, kiedy to jeszcze funkcjonowało w ramach starego państwa polskiego w miarę normalnie. Natomiast jak przyszły mechanizmy modernizacyjne, jak pojawiły się fabryki z wielką produkcją, i ta dystrybucja igły czy soli straciła na znaczeniu, bo po prostu nowoczesne sieci handlowe zaczęły powstawać.
Tak jak upadek sitarzy, no bo jak zaczęto produkować na skalę przemysłową sita, no to te tradycyjne już nie były potrzebne.
Nie były potrzebne. Na dodatek uświadomiono sobie, był wielki ruch, którego dzisiaj nie doceniamy, problem walki z alkoholizmem. Rzucono hasło, żeby nie pić alkoholu, a alkohol był podstawą życia wielu rodzin żydowskich i to był rzeczywiście problem. Summa summarum, był odczuwany problem nadprodukcyjności, nadmiernej liczby osób ludności żydowskiej, które były zamknięte w tych zawodach i w tej strukturze, bo też trzeba pamiętać, jeżeli się mówi o Żydach, że Żydowi nie wolno było pójść do rolnictwa, nie wolno było się zajmować. Nie to,
no,
że
to
on
był
nie
zakaz
chciał.
Kupowania ziemi.
Był
też,
zakaz
tak.
Kupowania ziemi i zakaz wykonywania zawodów rolnych. Czyli on musiał być tutaj, a tutaj nie było dla niego miejsca. Stąd zastanawiał się, co zrobić.
Bo ich było za dużo po prostu tych rzemieślników w tych małych sztetlach. No nie mogło być, nie wiem, iluś tam piekarzy, iluś tam szewców, iluś tam sitarzy,
no
bo nie było takiego zapotrzebowania.
Ilu potrzebuje kilku tysięcy miasteczko, a nawet z okolicą 20 czy 40 tysięcy ludzi. Stąd można było być emigracja do Ameryki, emigracja do dużych miast, a może hasło powrotu do ziemi, z której niegdyś wyszliśmy, czyli mówię my Żydzi, czyli do Palestyny, i stąd nie dziwi nas, że w pewnym momencie pojawia się ruch syjonistyczny, ruch idea zbudowania państwa Izrael, ale powrót do Palestyny. Albo, co też było kuszące, po prostu rozpuśćmy się w tym społeczeństwie większościowym, obojętnie, czy to są Niemcy, czy Polacy, czy Rosjanie, czy Węgrzy bardziej na południu, żeby ten problem jakby rozwiązać w ten sposób, że bądźmy tak jak członkowie społeczeństwa większościowego. A to wszystko dzieje się w społeczności, która jak nieporównywalnie większy sposób niż te grupy większościowe, które żyją obok, była nastawiona na myślenie, dyskusję, zastanawianie się, czytanie książki. Czasem się mówi nawet, jest taki skrót, że się mówi Żydzi naród księgi, bo to rzeczywiście wartością, jaką było aktywne życie intelektualne, studiowanie, to jest nieporównywalne z polskim mieszczaninem, szlachcicem czy chłopem. Co robił porządny Żyd po południu? nie szedł do karczmy, nie odpoczywał, tylko szedł studiować Pismo Święte i dyskutować nad jakimiś problemami bardzo szczegółowymi. I ten był najbardziej ceniony, kto był najlepszy w dyskusjach. Nie ten, kto dobrze gotował, czy kto dużo wódki wypił, czy był bardzo gościnny, tylko ten, który był najlepszy w dyskusji. Ja nawet daję taki przykład, że wśród nieco bogatszej warstwy żydowskiej pojawił się taki zwyczaj pod koniec XIX wieku, że podczas ślubu ojciec panny młodej mówił: to ja biorę rok albo dwa utrzymanie rodziny na siebie jako prezent dla tej nowej rodziny, która teraz powstaje, po to, żeby pan młody, mąż mojej córki, nie musiał pracować, tylko mógł studiować Torę, Talmud. Coś było zjawisko nieznane wśród katolików. Zastanówmy się nad różnicą między pierwszą komunią w środowisku katolickim, a bar mitzwą w środowisku żydowskim. To niby bardzo podobne obrzędy, tak to nazwijmy, chociaż to jest słowo obrzęd pochodzi jakby ze środowiska zewnętrznego wobec wierzących. Dla katolików jest to taki rodzaj upamiętnienia, uświęcenia, awansu, że wchodziły się do grupy normalnie już myślących ludzi, dorosłych, którzy mogą chodzić do spowiedzi, przyjmować komunię. I jest to taka raczej uroczystość rodzinna, a u Żydów bar mitzwa polega na tym, że po raz pierwszy zostanie dopuszczony młody chłopiec do tego, żeby interpretował Pismo Święte. Dostaje kawałek, jedno czy dwa zdanie z Tory, jakiś sąd i ma poddać je interpretacji. O, czy ona była lepsza, czy gorsza, czy prymitywna, czy naiwna, ale pojawiały się pewne kategorie. Ty interpretuj Pismo Święte. Polski szlachcic, czy polski mieszczanin, czy polski chłop w ogóle nie ma takiej kategorii w swoim codziennym życiu, jak żeby interpretować Pismo Święte.
Choć u ewangelików już trochę
ewangelików
inaczej.
Trochę tak, no ale mówimy o społeczności, która co prawda powstała jako ewangelicka w XVI wieku Biłgoraj, ale powiedzmy w XIX wieku, jeżeli nie 100%, to na 90-kilka% była to społeczność katolicka. W związku z tym w takim społeczeństwie to myślenie, jak my Żydzi mamy się zachować, co mamy robić, którą drogę wybrać, a może trwać przy naszym języku jidysz i pójść do bundu albo zostać folkistą, a może stać się w ogóle Polakiem, a może pójść do ruchu komunistycznego, bo on przynajmniej obiecuje, że narodowość nie będzie ważna w ruchu komunistycznym. I to inna sprawa. My wiemy, że ruch komunistyczny, co się stało z nim później i że to było gdzieś tam tylko trochę
hasło dla hasła.
Ale wyobraźmy sobie teraz takiego Żyda, który jest rozbuchany przez czytanie, który jest synem szefa czy fryzjera i wie, że tu jest w tym małym miasteczku, jest 15 fryzjerów albo 30 szefów, których nie ma perspektyw, nie ma co z sobą zrobić, jest ograniczony. On by mógł pójść nawet może do miasta, czy kupić ziemię i ją uprawiać, ale tego nie może. Więc to były dla niego całkiem atrakcyjne możliwości i stąd, no ja przynajmniej jestem zafascynowany, niesamowity rozwój takiego życia społeczno-politycznego, ilość organizacji, klubów politycznych, spotkań dyskusyjnych. Oni przebijali wyraźnie swoich sąsiadów katolickich. Oczywiście to wszystko miało formę taką, jaka mogła być na przykład w okresie międzywojennym. Na przykład były bardzo popularne teatry i wystawianie sztuk teatralnych, bo nie mówimy tego wprost, ale my przekazujemy pewne treści poprzez to, jaką sztukę wybierzemy do zagrania, co chcemy powiedzieć, co wyraźnie tam powiemy, jako niby jakąś rolę którejś z postaci.
To już mówimy o tym rozbuchaniu, jak pan powiedział, używając tych słów, tego życia politycznego, społecznego, też tego kulturalnego. To już jest XX wiek, to tak naprawdę to są lata II Rzeczpospolitej. Mimo różnych zawirowań, do których dochodzi i też antysemickich wystąpień, no to jednak rozbudzenie tych różnego rodzaju inicjatyw, powiedziałabym, społeczno-politycznych, kulturalnych jest ogromna w tym czasie. Ale tutaj pan...
Słuchacze nie widzą tego, ale ja muszę podnieść tutaj dwa palce do góry, muszę powiedzieć jedną rzecz. Właśnie ten antysemityzm i wystąpienia przeciwko Żydom. To jest zjawisko wielkomiejskie, to trzeba pamiętać. W Biłgoraju 50-60% ludności to byli Żydzi. Przy czym, jeżeli weźmiemy kamienicę przy rynku i 100-200 metrów od rynku pierwszą czy drugą ulicę, to tam było 85% Żydów. To tam nie było miejsca na antysemityzm, na wystąpienia antysemickie, bo kto miałby występować i kto byłby taki odważny, żeby 10% występowało przeciwko 80 czy 90? O ile dobrze pamiętam, na około roku 1900, na 56 kamienic, jakie były przy rynku w Biłgoraju, 52 były w rękach żydowskich. To taki mały przykład. Jak w latach 30. Stronnictwo Narodowe chciało organizować demonstrację pod hasłem Nie kupuj u Żyda, to musieli przyjeżdżać gimnazjaliści z Zamościa, bo nie było tych ludzi do demonstrowania w Biłgoraju. I to w ogóle nie ma się nic do tego, czy była antysemicka atmosfera, czy nie. Po prostu taka była struktura, że tam nie było miejsca na wystąpienia antysemickie. To też trzeba pamiętać. Antysemityzm to oczywiście duży problem, ale to jest problem wielkich miast, gdzie jest dużo ludzi. Warszawa, Lwów, Łódź, Lublin. Ale
nie takie miasta,
ale nie te klasyczne sztetle.
Chociaż trzeba powiedzieć, że oczywiście dochodzi do konfliktów, o czym pan też już powiedział, między ludnością żydowską a ludnością polską, która była w mniejszości. Jeszcze nie zapominajmy o Rusinach, prawda? Oni też stanowili jakiś tam procent w tych sztetlach, bo też trzeba tutaj dodać, że te sztetle, o których mówimy, pan wspomniał, 1500 sztetli na terenie tej pierwszej Rzeczpospolitej, no to są właśnie te tereny wschodnie.
Do linii Wisły głównie, chociaż pod koniec XIX wieku też Kielecczyzna, Łódzkie, tak, też. Ale centrum, taki punkt ciężkości, tak, wschodnia. Tak.
Ale jeśli mówimy o pewnych problemach, czy o pewnych starciach, czy pogarszaniu się stosunków polsko-żydowskich, no między większością a mniejszością, to dochodzi, to zresztą pan to wskazuje właśnie w tym pod koniec XIX czy w XX wieku, kiedy zaczynają się zmieniać też te struktury społeczne, kiedy na przykład do zawodów, których do tej pory uprawiali Żydzi, chcą dołączyć nie Żydzi. I tu może dochodzić do spięć, bo tymi szewcami, tymi fryzjerami, tymi piekarzami, tymi sitarzami są też być chrześcijanie. I tu na tym tle ekonomicznym, pan pisze, dochodzi do tych spięć.
Tak, z tym, że w przypadku Biłgoraja, wielu miast dokładnie tego typu, nieżydowscy rzemieślnicy byli na trochę gorszej pozycji, ponieważ ich było zdecydowanie mniej i oni nie mieli też takiej sieci powiązań. Na przykład szewc mógł kupować skórę od żydowskiego domokrążcy po wsiach, czy nici, które były bardzo ważne, od żydowskiego sprzedawcy z Lublina czy ze Lwowa. Pojedynczy rzemieślnik czy handlarz polski miał dużo trudniej. Poza tym też ja mam takie poczucie, że Żydzi jednak byli przyzwyczajeni z tych biedniejszych warstw do bardzo ciężkiej pracy i byli gotowi na większy wysiłek nawet. Poza tym, to jest może dyskusyjne, ale mówię to nawet z taką pewną nieśmiałością, ale spróbuję. Zdecydowanie mniej alkoholu pili Żydzi ze względów religijnych i obyczajowych, co też miało pewnie wpływ na efektywność w życiu ekonomicznym, żeby to tak powiedzieć najbardziej.
No tak, ale też pan wspominał o tym rozpijaniu tej warstwy najniższej, czyli chłopów, prawda? To jednak było to z jednej strony jakby ziemianie, czy ci właściciele, czy ci Żydzi, którzy byli arendarzami, więc oczywiście wszystkim zależało na tym, żeby chłop pił więcej.
Tak.
Potem pamiętajmy, no jednak jest to zabór rosyjski. Imperium rosyjskie, Rosja carska z premedytacją rozpijała lud, z premedytacją rozpijała Polaków.
Tam stał pułk kozacki, pamiętajmy, bo to było niedaleko granicy z Austrią. Pełnił taką rolę trochę półwojskową, półpolicyjną, no ale to było 1000 młodych kozaków, młodych, jurnych chłopców czy młodych mężczyzn, jeszcze wychowanych w kulturze alkoholowej na dodatek, bardzo mocnej.
No właśnie, a potem jakby przeskoczyć pewien okres, no to przypomnijmy czasy II wojny światowej, też rozpijanie społeczeństwa, prawda? Czyli zapłata nie powiedzmy w jakiejś tam walucie, która obowiązywała podczas okupacji w markach niemieckich, tylko czy markach
przydział
polskich,
alkoholu.
Tylko przydział alkoholu, więc jakby znowu rozpijanie.
Rozpijanie, tak.
Więc myślę, że to jest temat, który powinien doczekać się jakiegoś naukowego opracowania na temat
bez
rozpijania.
Tego niepełny mamy obraz rzeczywistości społecznej, bez tego dokładnego opracowania problemu alkoholu w życiu społecznym. Tak.
Kusi, żeby porozmawiać tutaj z panem jeszcze o tym, co działo się w tym XX, czy na przełomie XIX-XX wieku, co działo się podczas, czy w czasie II Rzeczpospolitej. Mówiliśmy o tym rozbudzeniu tego życia politycznego, społecznego. Powstają te partie polityczne, które każdy chce mieć jakiś swój wpływ. Chcą mieć swój wpływ syjoniści, ale pojawiają się też syjoniści rewizjoniści, ci od Żabotyńskiego, ci, którzy proponują, prawda, czy propagują wyjazd do Eretz Izrael, prawda. No są ci, którzy są bardzo tradycyjnie nastawieni. Na to wszystko oczywiście nakładają się też te sytuacje polityczne w drugiej RP, ale też nakłada się też obowiązek szkolny, też, że zaczyna być wprowadzany do tych sztetli poprzez obowiązkowe szkolnictwo język polski. Chcę zwrócić na to uwagę, że do tej pory jakby tym językiem, którym operowali Żydzi w sztetlach, to było przede wszystkim jidysz. O, bo przecież to, co propagował syjonizm, czy syjonizm rewizjonistyczny, czyli powrót do hebrajskiego, no też specjalnych zwolenników nie znajdywał. W związku z tym jidysz, ten język, którym oni się posługiwali, to paradoksalnie by przeskoczyć do następnego, do momentu, kiedy znika, kiedy sztetle zostają unicestwione w czasie zagłady. Ten język, którym się większość tych Żydów ze sztetli posługuje, język jidysz, on zaczyna być tą przeszkodą także w ratowaniu Żydów, czy w możliwości uratowania się, no poza gettami.
Zbliżanie się do polskości jest widoczne. I ja myślę, że my tak bardzo często mówimy dwudziestolecie międzywojenne, ale tak naprawdę ta granica jest w połowie dwudziestolecia międzywojennego. W latach dwudziestych to jakby jeszcze ciągle kontynuacja
no tej tradycji wcześniejszej,
tej tradycji sprzed pierwszej wojny, a w latach trzydziestych już się czuje właśnie te procesy, o których pani redaktor przed chwilą mówiła, edukacja, zbliżenie. Zaczyna język polski być istotnym językiem, którym się posługują i którym żyją ci Żydzi nawet w sztetlu. W Warszawie na przykład, czy w Krakowie to już jest, myślę, że można powiedzieć, że dominuje język polski. W małych miastach jeszcze nie, w Biłgoraju jeszcze nie, ale już jest coraz bardziej znaczący też język polski. Gdyby nie było II wojny, gdyby nie było zagłady, to jest oczywiście co by było gdyby, ale być może jeszcze 20 lat i by się zmieniła sytuacja inaczej, że oni by przeszli na polski w zasadniczym stopniu. To oczywiście była różnica, bo sposób mówienia, no to jest tak, każdy z nas jak się uczy języka obcego, czy angielski, czy niemiecki, jak mówimy z naleciałościami języka polskiego, z akcentem, ze sposobem odmieniania, to są trudne. To są trudne języki i wśród Polaków było nawet takie powiedzenie, niezbyt może przyjemne, ale żydłaczyć, że tak. Ktoś mówił, bo on po prostu odruchowo przenosił nawyki ze swojego języka, z jidysz na język polski. To nie było łatwe przejście i tak, to był jeden z powodów utrudniających ukrycie się. A zwłaszcza w takich małych miastach, gdzie było to na kraju tego, że się znali. W Biłgoraju było jakieś 10 tysięcy mieszkańców, można powiedzieć. Z tego 5,5-6 tysięcy, powiedzmy, to byli Żydzi. To nie tak, że się wszyscy znali osobiście, ale mniej więcej wiadomo było. Jak ktoś jest z Biłgoraja, to o innym mieszkańcu Biłgoraju wiedział, czy on jest Żyd, czy katolik. I on nie mógł udawać, że chodzi po ulicy, a Niemcy, okupant niemiecki był bezwzględny i inaczej traktował Żydów niż chrześcijan. Stąd taka próba, która się nazywała budowania tych, używano słowa bunkry, chociaż to nie są bunkry, ale budowania jakichś pod piwnicami,
jakichś jam
albo w lesie, poszukiwania czy znajomego, czy nawet opłacania się, że będziesz przynosił po prostu zwykły chleb czy ciepłą zupę i tam mieszkania. To był jakiś sposób, bo okazało się, że właśnie generacje życia na tym innym statusie Żydów powodowały, że nie można się było ukryć. To można się było ukryć w Warszawie czy w Krakowie, gdzie można się było przeprowadzić do innej dzielnicy, ale to nie był przypadek takiego małego sztetla. Tak, to pogarszało sytuację i utrudniało przeżycie tego strasznego okresu.
Zważywszy, że jakby Niemcy wprowadzają to administrację swoją niemiecką natychmiast, pan mówił, no już we wrześniu został zbombardowany rynek, czyli właściwie ci Żydzi mieszkający w centrum utracili swoje miejsca zamieszkania, utracili tak. swoje domy, utracili swoje kamienice. Ta niemiecka administracja cywilna zostaje bardzo szybko wprowadzona i bardzo szybko oczywiście zaczynają się represje wobec Żydów, które znamy oczywiście z innej literatury. Tu nie jest inaczej w tym Biłgoraju. W Biłgoraju nie powstaje getto jako takie, prawda?
Znaczy które... nie zostaje takie ogrodzone, nie ma takiego właśnie. Muru. To my znamy z getta Krakowa warszawskiego, właśnie, łódzkiego tak. czy krakowskiego. Mhm. Tam nie było, a tam było wyznaczone teren, że tu na tym terenie mogą mieszkać tylko Żydzi. Jeżeli mieszkają poza tym terenem, to się muszą tam przeprowadzić. Jeżeli tam mieszka chrześcijanin, musi się wyprowadzić. Mhm. Natomiast no, nie było tego płotu.
Tak. Natomiast oczywiście ta wielka zagłada to jest rok 1942, jeszcze niewielka garstka wyselekcjonowanych przez Niemców Żydów, tych, którzy mieli się im jeszcze przydać.
Żeby tak zwani, tego... straszna nazwa, Żydzi użyteczni albo Żydzi produkcyjni. Tak. Takich to... właśnie trochę szewców, krawców, którzy reperowali mundury, tego typu zostawienie kilkaset osób, ale na kilka jest, miesięcy tylko tak, niestety.
I to jest 43 rok i właściwie wtedy przestaje istnieć społeczność żydowska w Biłgoraju, przestanie istnieć ten właśnie sztetl, o którym tutaj tyle mówiliśmy. Ogółem, to już za panem podaję, uratowało się od 150 do 200 Żydów biłgorajskich, łącznie z tymi, którzy przeżyli w Związku Sowieckim.
No,
ci, którzy uciekli.
Biłgoraj miał już taką rzeczywiście wschodnią historię, początek podczas II wojny światowej. Tam na kilka tygodni weszła armia sowiecka po 17 września. Armia sowiecka dokładnie nie wiedziała, jakie są te ustalenia polityczne na najwyższym szczycie między Moskwą a Berlinem, dokąd będzie okupacja sowiecka, dokąd okupacja niemiecka. Okazało się, że trzeba się wycofać z powrotem za Bug, bo za daleko poszła i po kilkunastu dniach czy trzech tygodniach musiała wrócić. I wtedy zaproponowano, że Żydzi jak chcą, a nawet między sobą mówili jacyś tam oficerowie, to chodźcie, jedźcie z nami, bo tutaj pod rządami niemieckimi nie będzie wam dobrze. I jakaś część Żydów pojechała.
Ale niewielka część i właściwie nie dało nic, bo pan też przypomina, nie dał nic jakby w tym rozumieniu, co ich czeka w momencie, kiedy wejdą znów w Niemcy. Nie dał nic ten wielki wiec, który odbył się w Biłgoraju, tak? To w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy zostaje zorganizowany przez syjonistów wiec, który zgromadził, jak pan podaje, 1500 osób. No więc niemało jak na te niewielkie społeczności tych sztetli wschodnich, podczas którego to wiecu właśnie mówiono o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą hitleryzm, jakie niesie ze sobą dojście Hitlera i NSDAP do władzy. No i występowanie właśnie przeciwko polityce niemieckiej. Upływa kilka lat, no i przychodzi ta okupacja niemiecka. Ja jeszcze tylko dodam tyle, że oczywiście, no mówię, ile się Żydów biłgorajskich, no według tych danych, które udało się panu zebrać, uratowało się. Z terenu powiatu, cytuję za pana książką, 27 osób z 14 rodzin otrzymało izraelski medal sprawiedliwy wśród narodów świata. Odnotowano 10 przypadków śmiertelnych represji za udzielanie pomocy Żydom. Jest ten niewielki odsetek ludzi pomagających. No, nie wszyscy wiemy doskonale.
Trzeba było heroizmu. Trudno wymagać od ludzi heroizmu. Cieszymy się, podziwiamy tych ludzi. Natomiast bardzo trudno żądać, żebyś był bohaterem. Zwłaszcza jeśli odpowiadasz jeszcze za swoją rodzinę. A piekielnie to Niemcy by myślili, że za to ukarany zostaniesz nie tylko ty, ale także twoja rodzina.
Ale są też kolaboranci, są też ci, którzy Żydów wyłapywali, wydawali. I pan przypomina proces Franciszka Kulesza. Akurat jego podaje pan z imienia i z nazwiska. Zresztą został ukarany, jeśli się nie mylę, dostał karę śmierci. Kara śmierci została wykonana. Z jednej strony są ci kolaboranci, którzy pomagali Niemcom w Holokauście, w zagładzie. Ale też przypomina pan tych głównych sprawców. Chodzi o 101 Policyjny Batalion Rezerwy z Hamburga. No i ci ludzie, którzy przychodzili, strzelali, mordowali Żydów w Biłgoraju, pewnie nie tylko, no ale mówimy o nich, mówimy o Biłgoraju, no specjalnej kary po wojnie nie ponieśli.
Nie, zresztą 101 Batalion Policyjny, rezerwowy Batalion Policyjny, to była taka jednostka, która została gdzieś tam w 40 roku utworzona w Hamburgu z takich trochę podstarzałych, czyli 40-letnich różnych właśnie rzemieślników, urzędników. urzędników, którzy się nie za bardzo nadawali na front, to ich zrobiono z nich taki batalion policyjny, posłano na zaplecze frontu i wykonali straszną robotę, zabijając tysiące ludzi. Po wojnie większość z nich wróciła do domu, nie walczyli na froncie, tylko byli zawsze na tyłach, wrócili do swoich zawodów i kiedy w latach 60. po pierwszym procesie frankfurckim w Niemczech próbowano rozpocząć rozliczenia, w zasadzie na masową skalę ich nie wykonano, ale akurat ten 101 Batalion Policyjny, przepraszam, że powiem takiego słowa, miał pecha, że za ten batalion się wzięto. Okazało się, że są archiwa, dokumenty, jest dokładny spis z adresami. W połowie albo i więcej ci ludzie mieszkali pod tymi samymi adresami. Dowódcy plutonów czy kompanii, okazało się, że nadal są oficerami policji w policji hamburskiej. Przesłuchiwano ich, łatwo było wesłać na przesłuchanie, łatwo było zrobić później z nimi proces. Do dzisiaj leży ten materiał, fantastyczny z punktu widzenia historyka, bo w ogóle jest bardzo smutny i dramatyczny. Kilkaset przesłuchań takich policyjno-prokuratorskich tych ludzi i może wykorzystajmy naszą rozmowę, to powinno się chociażby skany czy kserokopie sprowadzić do Polski, żeby tutaj mogli to też polscy historycy, bo tam jest mnóstwo wiedzy. Natomiast jeden z młodych historyków amerykańskich, Goldhagen, zupełnie powojenna generacja, on do tego dotarł, wykorzystywał te dokumenty i stąd możemy otworzyć, bo ich pytano, a oni mówili, jak rozstrzeliwali, jak który gdzie szedł, czy rzędem, czy po 10, czy po 100. To wszystko te straszne rzeczy, gdzie jak to się czyta, to dreszcz chodzi po plecach, a oni się odwoływali do tego, że no taki był rozkaz.
Oni się zawsze zasłaniali tym, że
trzeba zrobić. Przy czym usiłowano czasem zapytać, no a co jakbyś powiedział, że nie? To okazało się, mnie utkwił w pamięci taki przykład, że jeden powiedział, że nie będzie rozstrzeliwał. To za karę dostał 2 tygodnie obierania ziemniaków w kuchni. To była kara, którą dostał za to, że nie chciał pojechać, kiedy cała kompania pojechała rozstrzeliwać i strzelała, a on został, ale musiał 2 tygodnie ziemniaki za karę obierać.
No to dodajmy, to też jest z pana książki informacja, że większość z nich oczywiście uniknęła kary. Kilku dostało śmiesznie niskie wyroki do 8 lat. To 5 osób jedynie z tego policyjnego batalionu, w tym dowódcy kompanii, no, którzy właśnie w czasie trwania procesu okazało się, że byli właśnie tam funkcjonariuszami hamburskiej policji. To jeszcze dodam tutaj informację za Dieterem Schenkiem. To jest taki niemiecki prawnik, który zajmuje się badaniem zbrodni niemieckich na terenie okupowanej Polski. Zresztą autor kilku znakomitych książek temat.
Znany historyk.
Tak. I Dieter Schenk podaje, że w latach 1945-2005 toczyły się w Niemczech postępowania przeciwko, uwaga, 172 294 podejrzanym, znanym z imienia i nazwiska, za zbrodnie, których dokonywali w czasie II wojny światowej, ale tylko 1147 osób zostało skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za zabójstwo, co stanowi zaledwie 0,7%. Tych wszystkich znanych sprawców z imienia i z nazwiska. Pozostawiam to oczywiście tak, bez komentarza.
To jest
komentarza.
Niestety problem, tak, który, tak powiem, wisi nad ludzkością, tak bym powiedział, jak się z tym
Dieter Schenk mówi o tym jako o kolejnej winie Niemców, czyli za nierozliczenie się jednak ze zbrodniami popełnionymi w czasie II wojny światowej. Na sam koniec przywołam pana słowa. Nawet Holokaust nie przekreślił tego, że tu w Biłgoraju, że w Biłgoraju ponad 400 lat żyli Żydzi. Biłgoraj dziś pamięta o swojej społeczności, o swojej większości.
Pamięta, chce pamiętać, być może nie pamiętał w latach 60. czy 70., ale od dłuższego czasu już pamięta, chce wskrzesić tę pamięć. Jest to niełatwa pamięć, bo jest to pamięć bez, paradoksalnie, ale bez pozostałości materialnej. Stąd na przykład jeden z przedsiębiorców biłgorajskich odbudował synagogę, która kiedyś była na terenach na wschód od Bugu, czyli dzisiaj została spalona w 1943 roku, ale jest wybitna architektonicznie. On ją odbudował i niestety zmarł i ona stoi już kilkanaście lat, ponieważ on ją odbudował jako taką zewnętrzną skorupę. Tam nie ma podłogi, nie ma ścian, nie ma żadnego wyposażenia. No, on to zrobił, przepraszam, tak powiem, za swoje pieniądze. I teraz nie ma chętnych kultywowania tego dalej, kontynuacji. I też ci nawet, którzy by chcieli, mówią, no ale po co? Przecież tam nie ma Żydów. No jest to wielki problem, ale ta synagoga stoi, bardzo ładna i jeśli można powiedzieć każdemu, komu zdarzy się przejechać przez Biłgoraj, chociażby zobaczyć tę bryłę, która tam jest. Natomiast myślę, że dzisiaj Biłgoraj pamięta o tym i stara się kultywować, to czuje się te prace. Natomiast jest to budowanie trochę w oderwaniu od materialnego dziedzictwa, no bo tego materialnego nie ma, zwłaszcza, że i ten
rynek... A jak rynek było, to zostało zniszczone.
Tak, na przykład częściowo został, przepraszam, tak powiem, ale zaorany cmentarz. I zbudowane tam jakieś czy magazyny, czy sklepki, ośrodek handlowy. Mhm. To się niestety stało w latach 50., 60. To też bardzo smutne. Jest teraz wyodrębniony na małym terenie cmentarz, a w zasadzie pościągane z kilkuset metrów macewy. No i z taką świadomością, że gdzieś tam także są ludzie pochowani, ale to jest chyba w ogóle niestety smutna specyfika Polski. No, połowa Warszawy jest cmentarzem tak naprawdę, gdyby poszperać kilka metrów w głąb pod ziemią.
Jak odtworzyć życie, które zostało brutalnie przerwane, a materialne ślady zostały definitywnie zniszczone, prawda? Ale to, co pan powiedział, ważne jest, że jednak się zaczyna przywracać tą pamięć, bo jak pan mówi, ale mówią też historycy, no nie ma historii Polski bez Żydów i nie ma historii Żydów bez Polski.
Zdecydowanie nie jesteśmy w stanie zrozumieć historii naszego kraju i naszego narodu bez uwzględnienia tej grupy ludzi. To było 10% społeczeństwa, które tutaj żyło, 10% ważnego przez rolę ekonomiczną, jaką pełnili. I jeżeli chcemy mieć pełny obraz rzeczywistości polskiej, musimy to uwzględnić. I to też jest druga strona, to jest ważne, że dla historii Żydów, bez tej tożsamości polskiej, bez pamięci, bez doświadczeń polskich. Tu powstawały nowoczesne żydowskie ruchy polityczne. Tu na terenie byłej pierwszej Rzeczpospolitej powstał syjonizm, powstała idea państwa Izrael. Także dla Żydów amerykańskich. Bez historii ziem polskich nie ma historii żydowskiej.
Myślę, że książka pana również może przyczynić się do tego, by poszerzyć tę naszą wiedzę o tamtym świecie, o tym świecie żydowskim, nie tylko w pierwszej Rzeczpospolitej, ale w późniejszym czasie również. Jeszcze słychać tę muzykę Biłgoraj, Sztetel utracony. Gorąco państwu polecam tę publikację wydaną przez, zresztą bardzo pięknie, przez Znak Horyzont. Andrzej Krawczyk był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję. Wydanie piękne. Serdecznie polecam lekturę tej książki. Mam nadzieję, że ona poszerza horyzonty.
Z pewnością. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.